Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. W studiu Polskiego Radia PIK są Państwa i moi goście, to znaczy dr Joanna Janiszewska, socjolog, etnolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Przemysław Olstowski, historyk, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego też w Bydgoszczy.
Dobry wieczór.
Dzisiaj będzie o partiach i elitach politycznych w Polsce. Mają na nasze życie ogromny wpływ. Tymczasem w rankingu zawodów pod względem prestiżu te profesje związane z polityką zamykają stawkę. Myślę, że to otwiera dużą przestrzeń do rozmowy. Ale co to są partie polityczne? Firmy, armie, pośrednictwa pracy, organizacje charytatywne? Panie doktorze. Doktor Sławomir Sadowski.
Partie polityczne to dobrowolne organizacje skupiające ludzi według kryterium ideowego, a zmierzające do zdobycia władzy i ewentualnie później wdrażanie swojego programu politycznego. A więc tu trzeba podkreślić przede wszystkim takie kwestie jak dobrowolność partii, pewne założenie ideowe czy też programowe, bo niekoniecznie to musi być równoznaczne i to dążenie do władzy, a także kreowanie czy też wdrożenie swojego programu politycznego.
A ile w Polsce mamy partii politycznych? Jak liczne są to organizacje?
Znaczy w zasadzie nawet trudno jest to policzyć, ponieważ nie ma obowiązku rejestracji partii politycznych. A więc można powiedzieć, że są to tych partii może być nawet tysiące, chociaż generalnie liczących takich partii, które walczą o tę władzę, więc próbują zdobyć miejsce przede wszystkim w parlamencie czy w innych organach wybieralnych. No, sądzę, można by zamknąć 20 organizacjami z tego liczących się wielkich, to 3-4 to jest maksymalnie. One się troszkę zmieniają, prawda? W różnych okresach nawet tego 20-parolecia były to różne ugrupowania, a dzisiaj to powiedzmy sobie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz 15, PSL, SLD, Partia Razem, jeszcze może ze dwie jakieś takie niewielkie, prawda, które gdzieś tam są na styku. Jakie są one liczebne? W zasadzie można powiedzieć, że czas partii masowych już minął. Ostatnią taką w naszym kraju to była oczywiście nieboszczka Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale ona tworzona była na zupełnie innych zasadach. Natomiast dzisiaj ta dobrowolność powoduje, a jednocześnie jak myślę, ten niski prestiż społeczny partii politycznych powoduje, że liczebność największej takie jak PSL czy Prawo i Sprawiedliwość, to jest około 40 tysięcy członków. One zresztą nie bardzo chętnie podają liczbę tych członków, bo taka liczba niezbyt wielka, może nie jest specjalnie się czym chwalić, prawda? Więc ale są partie, które liczą stu kilkudziesięciu członków, a więc w istocie rzeczy ich znaczenie jest marginalne.
Pani doktora, jaka jest motywacja? Czy wiadomo, pytam panią jako socjologa, wiadomo coś o motywacjach, dlaczego ludzie wstępują do partii?
Tak, były liczne badania na ten temat. Może przywołam tutaj badania profesor Skarżyńskiej, która zajmuje się psychologią polityki. Właściwie ona wykazała, że dzisiaj te motywacje bardzo się zmieniły. Większość ludzi wstępuje do partii ze względu na chęć osiągnięcia czegoś w życiu, tak? Czyli ta potrzeba osiągnięć jest taka dominująca. Oprócz tego takie poczucie wspólnoty, udziału w grupie z ludźmi, którzy podzielają jakieś uniwersum symboliczne. Oprócz tego pojawia się też chęć zmiany, czyli wdrażanie pewnej ideologii. No i właśnie te kwestie ideologiczne są również istotne. Ale tak jak powiedziałam, to władza i chęć osiągnięć jest dzisiaj jakby dominującym motywem młodych ludzi, którzy wstępują do partii. I to też jakby obrazuje nam to, w jaki sposób one funkcjonują.
Czy te osiągnięcia należy rozumieć jako dobra materialne, po prostu sposób na podwyższenie swojego statusu materialnego?
Również, ale tu chodzi też o prestiż, tak? O pozycję społeczną, że ktoś chce mieć poczucie, że jest kimś, tak? Że ma wpływ na kontrolę, decyzje i też jest osobą, z którą inni się liczą. Chociaż tak jak wspomniał pan redaktor, tak naprawdę nie jest to zawód cieszący się popularnością, ani wysoką oceną, tak? Niskie morale polityków powoduje, że nie są oni szanowani, tak? I są nisko oceniani przez społeczeństwo.
Panie profesorze, teraz zwracam się do pana profesora Przemysława Olsowskiego, historyka. A jak to było i z liczebnością, i z motywacjami w dwudziestoleciu międzywojennym?
Cóż, ugrupowania polityczne okresu międzywojennego, no musimy wyraźnie postawić cezurę, jaką jest zamach majowy 26 roku, później wybory brzeskie roku 1930, kiedy obóz rządzący, zwany piłsudczykowskim czy sanacyjnym, obronił swoją pozycję, wygrał perfas et nefas wybory i zaczął proces modernizacji państwa, odgórny, który zakładał stopniową niwelację istniejących ugrupowań politycznych i zastąpienia ich przez organizacje społeczne. Społeczeństwo miało poprzez organizacje społeczne się wyrażać, realizować swoje interesy o charakterze lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym. Natomiast ugrupowania, które funkcjonowały od samego początku, one wywodziły się generalnie z nowoczesnych ruchów politycznych, które zaczęły powstawać od końca lat 80., początku 90. XIX wieku. We wszystkich trzech zaborach w sposób zróżnicowany i w znacznej mierze tajny, co zdecydowało później o ich strukturze, sposobie działania w II Rzeczypospolitej. One niosły z sobą ten bagaż okresu zaborczego, różnego, nie tylko o charakterze wolnościowym. Co pytał pan redaktor o motywację, o liczebność. Generalnie najsilniejszym ugrupowaniem politycznym, mającym struktury w całym kraju, we wszystkich województwach, oczywiście o różnej liczebności, różnej sile struktur, bo pamiętajmy o tym, że im dalej na wschód od Bugu, tym społeczności polskie mniej liczne, więc mniejsze możliwości budowania struktur. Ale nie ma jednoznacznych, pewnych obliczeń. To, o czym możemy mówić dla lat 30., to są dane szacunkowe, ale dla obozu narodowego mówiło się nawet o około 200 tysiącach członków i sympatyków. Silnie rozbudowany był ruch ludowy, zwłaszcza w Galicji, częściowo w Królestwie Polskim, trochę w Poznańskim, to z pewnością. Silnym ugrupowaniem do końca pozostawała Polska Partia Socjalistyczna, liczona na około 50 tysięcy członków, ale i półmilionową przynajmniej klientelę polityczną. Bo niezależnie od, no i oczywiście obóz rządzący, od 28 roku bezpartyjny blok współpracy z rządem, później w 37 roku obóz Zjednoczenia Narodowego, które były, miały nie być partiami politycznymi, miały się różnić od tradycyjnych partii politycznych, ale de facto nimi były. Posiadały z biegiem lat coraz lepiej zorganizowaną strukturę szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i o ich sukcesie w dużym stopniu decydowało wsparcie czynnika administracyjnego. Zarówno administracji cywilnej, jak i w przypadku OZN, później także administracji wojskowej. Także to... To się też przekładało na wpływ na rynek mediów, znaczy prasy. Więc jeżeli chodzi o motywacje ideowe, one były bardzo silne w tradycyjnych ugrupowaniach politycznych, w PPS-ie, chociażby w Narodowej Partii Robotniczej, w Obozie Narodowym, oczywiście w Stronnictwie Ludowym także. Także w elitarnych ugrupowaniach o charakterze konserwatywnym. Inaczej to wyglądało w obozie rządzącym z przyczyn natury zasadniczej. Obóz piłsudczykowski przed majem, w sensie struktur politycznych, praktycznie nie istniał. Był bardzo elitarną organizacją o charakterze na poły politycznym, na poły kombatanckim. Po utworzeniu bezpartyjnego bloku współpracy z rządem zaczął tworzyć struktury i wszelkimi możliwymi sposobami przyciągać zwolenników. Więc obok ludzi bezsprzecznie ideowych odnotowywano sporą liczbę karierowiczów w gruncie rzeczy, bądź też, i tu jest jeszcze jedna sprawa, która decydowała o względnej masowości tych struktur, przymus przynależności, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, jak to mówiono, zależnych, więc pracowników instytucji państwowych, a z czasem także komunalnych. Więc to...
Czyli żeby pracować, trzeba było do tej albo do tamtej partii się
czasem
po prostu
tak
zapisać.
bądź do organizacji o charakterze zawodowym afiliowanej. Z jednej strony Piłsudczycy chcieli społeczeństwo wychowywać, chcieli tradycyjne partie zastąpić szeroko rozumianym ruchem społecznym. Z drugiej strony sposób, w jaki to czynili, odgórny, bardzo często administracyjny, czasem administracyjno-policyjny, powodował, iż tak naprawdę uderzali w morale tych, których chcieli pozyskać, bo jeśli ktoś pozyskany przychodził po to, żeby utrzymać miejsce pracy, bądź żeby chociażby tę pracę dostać. Wyobraźmy sobie kryzys gospodarczy pierwszej połowy lat 30. Stąd chociażby wzrost tu i tam znaczenia prorządowych związków zawodowych. Pewien państwowy klientelizm również. To były skutki na bieżąco negatywne.
Czyli to na przykład jak dzisiaj krytycznie oceniamy klientelizm współczesny, przy współczesnych partiach, to nie jest coś nowego.
Nie jest. Ten klientelizm był umomny, ponieważ obóz rządzący starał się zachować kontrolę nad sytuacją polityczną, społeczną, coraz bardziej nabrzmiałą w okresie kryzysu gospodarczego, w obliczu potencjalnych konfliktów narodowościowych, zwłaszcza na ziemiach południowo-wschodnich, ale w razie czego i zachodnich, więc była na swój sposób pewna polityka bezpieczeństwa, znaczy wzięcie pod skrzydła obozu rządzącego jak największej ilości osób. Im trzeba było dać pewne poczucie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę stan państwowej kasy, nie bardzo było to możliwe. Stąd w obozie rządzącym narastały fluktuacje, bardzo dlatego obozu niebezpieczne. To jest temat na odrębną dyskusję. Niemniej jednak ideowość w życiu politycznym II Rzeczypospolitej była czynnikiem ciągłym, oczywistym. Także i w obozie rządzącym, zwłaszcza w tych kręgach, które decydowały, czy to na poziomie powiatu, województwa, czy na poziomie kraju. Pamiętajmy, z kogo elita tego obozu się składała. To byli ludzie, którzy wywodzili się z niepodległościowej części PPS-u, z części Młodzieży Narodowej, która odbiła od Ligi Narodowej w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Ci, którzy byli w legionach i przeżyli. Ci, którzy byli w Polskiej Organizacji Wojskowej, w rozmaitych grupach politycznych w Królestwie Polskim czy w Galicji, zorientowanych przed wojną na obóz Irredenty, a w czasie I wojny światowej na obóz niepodległościowy. To byli bardzo ideowi ludzie. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Z górą w 100 latach ta Polska wreszcie była. Mnóstwo ludzi się w to zaangażowało. Zdobycie władzy przez obóz piłsudczykowski w maju 26 roku dało pewnym grupom nadzieję. Potem przyniosło sporo rozczarowań. Przyniosło, bo przynieść musiało w tej sytuacji, więc ten spór polityczny był niezwykle ostry. Mówimy o ugrupowaniach politycznych, które dysponują te większe i partyjnymi milicjami. Różnie bywało.
A chcę jeszcze teraz zapytać, bo pan profesor wspomniał o tej ociągłości ideowości w II Rzeczpospolitej. A jak jest u nas po 89 roku? Czy to się wypaliło, czy to nadal funkcjonuje w państwa opinii?
Wydaje się, że zmiany tutaj mamy dosyć głębokie. Początkowo w latach 90. mamy do czynienia z takim dosyć binarnym podziałem postkomunistyczna Polska i Polska postsolidarnościowa. One zresztą nawiązywały bardzo często do bardzo różnych wątków ideowych, zwłaszcza ten wątek postsolidarnościowy był bardzo zróżnicowany i on zaczął generować ugrupowania, partie polityczne bardzo różne. Istotnym momentem zmiany, jak się wydaje, to jest jednak powstanie w wyniku tego, co określamy postkomunizm, pewnych bardzo negatywnych zjawisk, w tym również i głęboko korupcję, nepotyzm, no, zjawiska, które stały się swoistym bębnem do bicia przez nowo powstałe ugrupowania, a zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, które w pierwszym okresie, w pierwszej piątce lat XXI wieku w zasadzie niewiele się sobą różniły. Można pamiętamy o czymś takim jak popis, prawda? A więc, ale w tym momencie, ten 2005 rok jakby wykształca dwa nowe wątki ideowe, które można określić jako liberalno-demokratyczne, demokratyczny, który utożsamiany jest z Platformą Obywatelską i konserwatywno-socjalny, który traktowany jest, uważany jest jako pisowski, chociaż oczywiście są i inne wątki, są też partie, które tak prawdę mówiąc trudno przypisać do jakiejkolwiek ideowości, na przykład do jakich idei przypisać oryginalnych, odróżniających od Platformy Obywatelskiej, na przykład Nowoczesną. Albo Kukiz, który też mówi, odwołuje się do pewnych wartości, zresztą bardzo pięknych w wielu wypadkach. Natomiast żadne idee w sensie jakiejś odrębności ideowej od pewnej formy naprawy.
To jest ten sam nurt.
To jest ten sam nurt, co z kolei PiS. I stąd czasami takie zarzuty pojawiają się, że oto to jest partia, która jest taką w zasadzie sojusznikiem PiS-u, ale tu możemy mówić o ideowym, natomiast organizacyjnym chyba raczej nie. Więc to jest ten zwrot 2005 roku jest chyba bardzo istotny z punktu widzenia kształtu naszej sceny politycznej. I w istocie rzeczy istotnym też jest, jak się wydaje, pewna kwestia, która była gdzieś zdefiniowana gdzieś w połowie lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to zwłaszcza we Francji pojawiła się koncepcja końca ideologii. Że oto świat już przyszły nie będzie się opierał o żadne ideologie, ale będzie taki bardziej pragmatyczny. I to też można powiedzieć, że dzisiaj można mówić o pewnym zmierzchu chyba pragmatyzmu, że jednak pojawiły się ugrupowania, które odwołują się do pewnego systemu wartości. One czasami ten system wartości nie bardzo wiedzą, jak zdefiniować. Mówi się o wartości, ale nie mówię o jakich wartościach, prawda? Więc to są takie, ale sam fakt, że oto odwołujemy się nie tylko do tego twardego pragmatyzmu, aby było nam dobrze, w poprzedniej ekipie nazwano ciepłą wodą w kranie, ale że jest inny świat, który opiera się na pewnych emocjach, który takie kategorie jak dobro, zło też definiuje, więc że to nie jest tylko coś, co zaklęty świat etyki, ale również i bieżącej działalności nawet nie politycznej, a społecznej. No więc to myślę, że dzisiaj mamy w pewnym sensie renesans ideowości, czy pojawiających się idei. Jak to będzie dalej, trudno powiedzieć.
A może nowy wątek. Co z kontrolą nad partiami? Czy w ogóle istnieje kontrola? Mówię po 89 roku.
A to może ja powiem
pani doktor
kontroli takiej oddolnej, a mianowicie o ruchu, który dzisiaj nazywamy ruchem watchdogowym, który w Polsce staje się coraz bardziej, można powiedzieć, popularny. Generalnie od 2007 roku działa sieć obywatelska Watchdog Polska, która ma na celu właśnie kontrolę jawności i transparentności w życiu publicznym.
Wszystkie partie o tym mówią.
Tak, i właśnie jakby rolą tutaj sieci obywatelskiej i watchdogów jest to, ażeby pytać, tak, poprzez wnioski o udostępnienie informacji publicznej, na co wydawane są publiczne pieniądze, między innymi partyjne, ale także o sprawy takie merytoryczne, tak, związane właśnie z transparentnością. I muszę powiedzieć, że przed ostatnimi wyborami jakby wszystkie partie deklarowały, że dla nich to jest bardzo ważne, jawność, transparentność, a kiedy właśnie otrzymały te wnioski, ażeby pokazać, na co wydają pieniądze, skąd mają pieniądze i w jaki sposób funkcjonują, to większość po prostu nie odpisała na te wnioski i sprawy skończyły się w sądzie administracyjnym i dopiero sąd jakby ponaglił, tak, zmusił do tego, ażeby te informacje zostały pokazane. Więc widzimy, że jednak to nie jest ważne dla partii, żeby działać w sposób transparentny, bo po prostu nie dbają o to i trzeba je do tego przymuszać.
Warto podkreślić jeszcze tutaj dwa takie czynniki kontrolne. Na ile one są skuteczne, to jest inna historia. Pierwsze to jest po prostu kontrola państwowa związana z wydatkowaniem publicznego pieniądza przez partie polityczne w wyniku tego publicznego finansowania partii politycznych. No i tutaj oczywiście to jest taka bardziej księgowa kontrola nad tym. I raz lepiej partiom to wychodzi, raz gorzej. Tam PSL się kiedyś nie rozliczyło.
Przynajmniej słyszymy tak, że ktoś nie w porę.
Ale oprócz tego jest jednak, funkcjonuje cała olbrzymia przestrzeń działalności organizacyjnej partii, która w zasadzie nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej i też środki pieniężne, które napływają z innych źródeł niż tylko źródła państwowe. I tutaj z tą kontrolą bywa różnie. W związku z tym partie zresztą od dawna wygenerowały w ramach swoich struktur organizacyjnych coś takiego jak komisje rewizyjne, które one są pewną wewnętrznym systemem kontroli. Znowu teraz się pojawia pytanie, czy ta komisja rewizyjna jest niezależna, czy też w jakimś stopniu zależy od aparatu partyjnego, no, który ma swoje cele, często daleko odbieżne od tego formalnie, oficjalnie głoszonego celu, głoszonych celów, programów i tak dalej. Aparat to sama w sobie odrębna historia, która, jak mówię, przede wszystkim dba o swój własny interes. Jak pan redaktor na początku zapytał, czy to jest zawód, to niewątpliwie jest to zawód dla aparatu. To jest dla osób, które są po prostu zatrudnieni. Natomiast często oni otoczeni są całkiem ideowymi ludźmi, których rola jest jednak bardzo marginalizowana. A przynajmniej w ostatnich latach to zupełnie są oni potrzebni tylko w okresie kampanii wyborczej. Potem stają się zupełnie zbędni i nikt z nimi ani nie rozmawia, ani niczego nie konsultuje. Zresztą na Zachodzie mamy do czynienia teraz z ciekawym procesem, gdzie wyłanianie na przykład kandydatów odbywa się bardzo demokratycznie poprzez wewnętrzną elekcję, tak jak obserwowaliśmy na przykład we Francji teraz.
Prawybory.
Tak. Praktycznie we wszystkich ugrupowaniach poza Marianną Le Pen, która w istocie rzeczy, wiadomo, z racji tego, że partia ma specyficzny charakter, jest naturalnym kandydatem. Ale u nas, kiedy byśmy popatrzyli na nasze wewnętrzne prawybory, no one są tak koślawe, najpierw gdzieś tam prezes partii wyznaczył dwóch kandydatów, Sikorski, Komorowski, i wtedy mieli wybierać. Więc no, takie jest to bardzo niezborne, ale dlaczego? Czy my jesteśmy głupsi, mniej sprawni politycznie? Nie. To wynika po prostu o to, że aparat chce utrzymać kontrolę nad partią, nad tym, żeby nie wymknęli się, żeby kandydaci, osoby, za którymi stoi partia, żeby nie wymknęli się spod kontroli. Pod kontroli aparatu, to chciałbym podkreślić, że to jest chyba taka dosyć niebezpieczna historia, która zresztą w naszym kraju można powiedzieć, że ja twierdzę, że mamy do czynienia z polskim demokratycznym systemie, w którym funkcjonują niedemokratyczne partie. W tych partiach w zasadzie wszystkiego nie brakuje poza demokracją.
A jakie są skutki dla państwa, dla nas, obywateli, dla społeczeństwa, że tego typu organizacje dzierżą władzę?
No w jakimś stopniu niewątpliwie jest ograniczona zdolność wyboru, bo ta paleta osób do wyboru jest wygenerowana gdzieś w zaciszach gabinetów, prawda? To nie jest tak, że oto partia jako duża organizacja, tam następują jakieś wewnętrzne ruchy, wybory i tak dalej i oni stają się liderami. To liderzy raczej wskazuje na to, kto ma szansę znaleźć się na listach. I to powoduje oczywiście taki system klientelistyczny. Mniej istotny jest stosunek do innych kolegów z partii, a bardziej stosunek do liderów partyjnych, którzy decydują o losie tych ludzi, prawda? Więc to jest takie dosyć zjawisko, z którym partie formalnie walczą, to znaczy mówią, że będzie inaczej, ale w istocie rzeczy niewiele się zmienia przy kolejnych elekcjach.
A to powoduje jakieś skutki dla samych partii? One się, nie wiem, doskonalą albo...
One się zamykają. Mhm. One się zamykają w istocie rzeczy i dopływ nowych ludzi ma taki charakter, powiedziałbym, pewnego doboru negatywnego, a więc lizusostwo, wspomniany klientelizm, coś, co nie buduje jakichś wielkich ludzi wielkiego formatu, prawda? A więc partia stała się w jakimś stopniu, czy wiele partii stały się w jakimś stopniu, tutaj pan redaktor powiedział przedtem, swoistym biurem zatrudnienia. Również i tak to jest, że bez wsparcia partii, zwłaszcza w mniejszych środowiskach, zwłaszcza tej elity rządzącej, trudno jest znaleźć jakąś atrakcyjną pracę, zwłaszcza w mniejszych środowiskach, gdzie nie ma takiej szerokiego spektrum zatrudnienia, jak na przykład w wielkich miastach. Tutaj sporo mówi się o tych gminnych klikach, chociaż badania nie do końca potwierdzają, że takie kliki istnieją, aczkolwiek skądinąd wiemy, że jednak ten proces występuje.
Na to zjawisko patrzy politolog, a jak socjolog patrzy właśnie na ten proces zamykania się partii, selekcji negatywnej, to powoduje jakieś...
No na pewno to ma skutki negatywne, dlatego że czasem jest tak, że nawet jak ktoś chce wyrazić swoją opinię, tak, chciałby poruszyć jakieś nowe wątki czy tematy, no to po prostu tak jak tutaj powiedział profesor Sadowski, no nie ma takiej możliwości, tak? Są pewne wytyczne, według których musi działać i nie może się im przeciwstawiać. No i to też powoduje, że otwartość partii, tak? Nie jest taka, jaka być powinna. Czyli właściwie nawet jeśli ktoś chce do niej wstąpić, ma jakieś nowe pomysły, nowe idee, nie zawsze zostanie po prostu przyjęty, chociaż mógłby wnieść bardzo dużo,
albo
wiele świeżości.
Albo będzie postrzegany jako zagrożenie wręcz.
Dokładnie, że ci liderzy właściwie dbają o swoje pozycje, o swoje stołki, tak? I jest rywalizacja wewnątrzpartyjna, co też nie sprzyja rozwojowi. Generalnie, jak spojrzymy na to w takiej skali, można powiedzieć, już krajowej, to w ogóle to źle wpływa, tak? Że ludzie się koncentrują na rywalizacji wewnątrz partii i rywalizacji międzypartyjnej, a jakby interes państwowy czy narodowy jest całkowicie odłożony na bok. I właściwie mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce to jest tak, że właśnie te dwie główne partie koncentrują się na tym, żeby działać tak, jak działa opozycja, nawet jeśli czasem dla dobra państwa mogliby współpracować, to tej współpracy brakuje i konsekwencją tego jest właśnie ta sytuacja, jaką mamy.
Mhm. Pani mówi o takim szwedzkim czy skandynawskim modelu funkcjonowania opozycji i rządzących, gdzie oni raczej szukają pewnej formuły porozumienia, a nie tylko takiej bezwzględnej rywalizacji i odrzucania tego, co proponuje opozycja albo vice versa.
No bo mam wrażenie, że właśnie w Polsce to już do tego stopnia się zapędziły te partie, że w ogóle jakby ten interes państwowy został odłożony, tak? Że jak już ktoś jest, nie wiem, z PiS, to ktoś z PO nigdy go nie poprze, tylko dlatego, że jest z PiS, tak? I to jest szaleństwo. Tak naprawdę my wszyscy ponosimy tego skutki jako społeczeństwo. Właśnie, że jakby tutaj interes państwowy jest odłożony całkowicie na bok.
A myślą państwo, że to, o czym państwo teraz mówicie, jest też powodem, że te wszystkie profesje związane z działalnością polityczną, partyjną są tak źle oceniane. Mam przed sobą ranking. Pozwolą państwo, że przeczytam. Na pierwszym miejscu prestiżu strażak, na drugim profesor uniwersytetu, dalej robotnik wykwalifikowany, górnik, inżynier, pielęgniarka, nauczyciel, lekarz, rolnik, oficer zawodowy, księgowy, adwokat, przedsiębiorca, informatyk, sędzia, właściciel małego sklepu, dyrektor dużego przedsiębiorstwa, sprzątaczka, policjant, sprzedawca, dziennikarz, robotnik budowlany niewykwalifikowany, burmistrz. Burmistrz to jest pierwsze polityczne stanowisko gdzieś u dołu, ale i tak burmistrz jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o postrzeganie prestiżu. A poniżej burmistrza referent w biurze, ksiądz, dalej minister. Minister niżej od burmistrza. Dalej, makler giełdowy, radny gminy, poseł na Sejm, działacz partii politycznej. I teraz ja chcę zapytać o coś, nie wiem, może jestem w błędzie, ale no jak to jest, że działacz partii politycznej, który zamyka stawkę, ma pomysł na zreformowanie państwa. Tak czy inaczej, bo są różne partie, różne programy, ale oni reformują państwo, reformują, nie wiem, sądownictwo, reformują inne dziedziny naszego życia. Tymczasem no, te badania chyba pokazują, że reformę należy zacząć od partii politycznych.
Ja myślę, że trzeba byłoby tutaj spojrzeć na państwa. To, w jaki sposób kreowany jest w naszych oczach wizerunek różnego rodzaju zawodów, prawda? I proszę zwrócić uwagę, że to, co się dzieje na przykład w mediach, gdzie można by powiedzieć, że rządzą nami tylko złodzieje, kombinatorzy, nawzajem powoływanie się przed sąd, więc to jest też bardzo istotna kwestia, pomijając to, że pewno oni nie zawsze prowadzą jakąś politykę zgodną pro publico bono, ale również i ten wizerunek tworzony, bo tu się pojawia na przykład ksiądz, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy sięgnęli 20 lat temu, to ksiądz gdzieś tam był w pierwszej trójce u góry. Tak. Ale dość silny taki nacisk, że oto pojawiły się jakieś oskarżenia o pedofilię. I to wszystko generuje pewien zły wizerunek tego nawet nie zawodu, bo to przecież jest powołanie, nie zawód. Więc wydaje mi się, że ten obraz jest troszkę skrzywiony, bo to jest odpowiedź na pytanie, jak my ich widzimy, a nie jacy oni są, prawda? Mm-hmm. My widzimy, że oni wchodzą na obradach plenarnych. Pan poseł kłamie, to pan poseł kłamie, prawda? Natomiast nie widzimy ich, nazwijmy to może górnolotnie, mrówczej pracy w komisjach, podkomisjach sejmowych, tam gdzie wygenerowane są te istotne wartości. Czy tak samo, jak funkcjonuje ministerstwo, pewno większość tych, którzy pytani są, nie wiedzą po prostu. Więc to jest, myślę, że troszkę spaczony obraz, który... Politycy sami sobie na wizerunek, podkreślam, nie na rzeczywistą postawę, ale na wizerunek zapracowali całkiem dobrze.
Ale to jest jakby też obraz tego, że Polacy nie ufają politykom, tak? Dokładnie w tym rankingu widzimy, że ten brak zaufania dla polityków jest bardzo duży, tak? Że właściwie nie ma go po prostu.
Trzeba być ostrożnym, bo jednak... niemały, aż tak bardzo procent ludzi do wyborów chodzi, elektoraty tych głównych sił politycznych, czasem wyznawcy nawet, to nie jest mała liczba osób, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i biorąc rzecz proporcjonalnie, trochę osób jednak tę politykę śledzi i emocjonalnie się w nią angażuje. Myślę, że można wyrazić obawę, że to iż jest tak, jak jest, bierze się stąd, iż główne siły polityczne, ich czy ich elity uznały, że to jest sytuacja dla nich bardzo wygodna. Proszę zwrócić uwagę, że w żadnej właściwie partii politycznej nie rozwinęły się think tanki. Chociaż mówi się o ich istnieniu. Tak było i w przypadku SLD, kiedyś, gdy oni byli u władzy. W zapleczu PiS-u jest kilka różnych instytutów. One nie są pisowskie, są... na swój sposób samoistne, ale z PiS-em związane. Platforma próbowała robić pewne rzeczy, różne małe grupy lewicowe też próbują to robić i teraz nigdy nie osiągnęły takiego poziomu, jakiego można by było oczekiwać, biorąc pod uwagę
ale też jakiego deklarację. By wymagało państwo, po
jakiego
prostu
wymagało dobra państwo państwa. Polskie.
Zaplecze intelektualne jest po prostu niezbędne.
Budowanie zaplecza intelektualnego dla głównych sił politycznych tego właściwie nie ma. Są bardzo wyraziści liderzy i pewna grupa osób fluktuująca wokół nich. Trzeba jednak pamiętać, że ten schyłek, druga bieg lat 30. w Polsce sprzyjał pewnej uniformizacji tego życia politycznego. Silny, scentralizowany obóz rządzący, zmilitaryzowany obóz narodowy. Coraz bardziej zmilitaryzowany. Marsz w kierunku państwa o cechach totalnych. Później II wojna światowa, okupacja komunistyczna, kilkadziesiąt lat ustroju monopartyjnego z jakimiś tam stronnictwami sojuszniczymi. To nie jest normalne życie polityczne. Ta partia rządząca była kimś w rodzaju właścicieli tego państwa.
Elementy państwa, prawda, więc klasycznie.
Była elementem rządzącym sensu stricto, prawda, więc równolegle w stosunku do struktur administracyjnych była czymś, powiedziałbym, w rodzaju ruchu narodowego czy społecznego, prawda, przy tego typu liczbie osób, no i elementem wchłaniającym element karierowiczowskiej. Po 1989 roku mamy próby tworzenia ugrupowań politycznych wyrastających z ruchu obywatelskiego, ze związku zawodowego, ale i z ruchu oporu wobec tej władzy. Było kilka ugrupowań określających się mianem partii politycznych, w jakiś sposób nimi będących stosunkowo nielicznych, jak na warunki konspiracyjne. Więc to życie polityczne, które po 1989 roku zaczęło się dosyć bujnie rozwijać, rozwijało się chyba na miarę istniejących możliwości, też przy braku w gruncie rzeczy zainteresowania znacznej części społeczeństwa, które na główne siły polityczne scedowało w jakiś sposób to, co się dzieje w kraju, załatwianie spraw najważniejszych. Te partie, które powstawały, funkcjonowały w gruncie rzeczy w bardzo mizernych warunkach finansowych, za wyjątkiem głównych ugrupowań politycznych. Za wyjątkiem oczywiście tego starego układu ZSL, SD, czy te ugrupowania, które wyszły z PZPR-u, ale te ugrupowania solidarnościowe, poza kilkoma głównymi ugrupowaniami, wyglądały pod względem finansowym i rzeczy kadrowym dosyć słabo, były dość rachityczne, bo po wyborach 93 roku to już wyglądało zupełnie słabo. 97 rok to jest próba sfederowania ich w ramach AWS-u. To się potem rozsypało i później wychodzi rola jednostek w polityce, bardzo wyrazistych liderów, więc mamy tutaj IPO, mamy i PiS, to później, mówiąc krótko, degeneruje się w postaci pewnych grup politycznych dążących do władzy, próbujących przekonać społeczeństwo, że mają program polityczny, że mają pewną ideologię. To jest rzecz bardzo dyskusyjna.
Pana zdaniem nie mają?
Cóż, to co kiedyś było programem politycznym, ideologią w czasach II Rzeczypospolitej, o których mówiliśmy, ale nawet i u początków niepodległości po 89 roku, to była rzecz bezdyskusyjna. Te programy były mniej lub bardziej wyraziste. Weźmy pod uwagę program Porozumienia Centrum, nie wiem, program Unii Demokratycznej, program ugrupowań liberalnych, liberalno-konserwatywnych. To było wszystko jasne. Dzisiaj cóż świadczy o ideowości pewnych ugrupowań? W przypadku PO odwoływanie się z biegiem lat coraz mniej otwarcie do ideologii liberalnej, bardzo szeroko rozumianej, czym ona właściwie była.
W samej nazwie było to zawarte, niby obywatelska,
chociażby, ale brało się to też stąd, Platforma, a z drugiej strony także PiS. Tak. Pod swoimi sztandarami grupowały sporo rozmaitych grup i środowisk politycznych, przedtem wobec siebie odrębnych, jakoś współpracujących. Decydowały silne, decydował autorytet przywódców pewnej grupy. Biorąc pod uwagę Platformę, to jest szereg rozmaitych środowisk. Nie wiadomo, czy one z powrotem nie rozsypałyby się po tym, gdyby nastąpił kryzys przywództwa. Jeszcze bardziej wyraziście wygląda to w PiS, gdzie jest ta dawna grupa PC i szereg różnych grup o charakterze centrowo-prawicowym i prawicowym.
Mówi uznających się wręcz o tak zwanych partiach wodzowskich.
Uznających autorytet prezesa.
A jak?
Który to autorytet jest siłą, ale gdyby tych autorytetów zresztą podobnie w PO zabrakło,
nie byłoby
to
będzie spoiwa.
Nie byłoby bardzo istotnego spoiwa. Jest pewien kierunkowskaz, pewne wyobrażenie, że jedni są partią liberalną z jakimiś elementami konserwatywnymi, drudzy partią konserwatywną z bardzo istotnym elementem socjalnym. Mając i ten element socjalny bierze pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze chęć zgromadzenia w ramach elektoratu możliwie dużych grup społecznych, a z drugiej strony przekonanie, iż trzeba wynagrodzić tej części społeczeństwa polskiego poszkodowanej przez transformację te wszystkie lata wyrzeczeń. Co więcej, jest takie przekonanie, tak to odbieram, stworzyć z nich obywateli, świadomych tego obywatelstwa i włączyć ich do uczestnictwa w przestrzeni publicznej. Z tym, że czy to się uda, ciężko powiedzieć, bo jak wiemy, decydują na bieżąco i w dalszej kolejności zupełnie inne czynniki. Być może taki był pierwotny zamysł. Natomiast, jak powiadam, trudno stwierdzić, co jest jednoznacznym ideowym przekazem. Jest odwoływanie się do bardzo różnych spraw, tak jakby patrzono, jakiego rodzaju grupy celowe uda się pozyskać poprzez mówienie o hasłach, odwoływanie się do przeszłości, zwłaszcza jej bezsprzecznie pozytywnych elementów. Odwoływanie się do historii, z jednej strony bardzo ważne, z drugiej jest to coś, co jest wykorzystywane dosyć bezwzględnie w polityce. Wiadomo, w polityce może to być nieuniknione, ale to jest, mówiąc krótko, łowienie możliwie dużej ilości ryb. Ale czy z tego wynika jasny przekaz ideowy, ideowo-programowy? Nie. I to jest pytanie, czy tak naprawdę w świecie coraz większej mediatyzacji polityki jest to czynnikiem tak naprawdę istotnym.
Taka bieżąca polityka przy
zapatrzeniu się w słupski poparcia, w celowaniu w określonej grupy celowe. Czasem się zastanawiam, czy nie doszli ludzie decydujący o polskiej polityce do wniosku, iż budowanie think tanków, budowanie przekazów bardzo wyrazistych, programowych jest rzeczywiście czymś, co jest na pierwszym miejscu, czy decydują inne rzeczy?
Nie, czy jakimś
niebezpieczne jest co innego w tym wszystkim jeszcze, mianowicie generowanie emocji.
No więc właśnie, tutaj jest, w Stanach Zjednoczonych niedawno powstał taki program komputerowy, zresztą bodajże ten człowiek nazywa się to dr Karpiński, bodajże takiego brzmi nazwisko, który wytworzył taki program komputerowy, który wygeneruje odpowiedni program, jakiego oczekuje odbiorca i można indywidualnie docierać do każdego. Tak twierdzono, że Donald Trump usiłował odkupić, bo to taki czysto projekt naukowy, którym on absolutnie nie chciał się zgodzić na instrumentalne jego wykorzystanie, ale jak wiemy, twórcy bomby atomowej też nie bardzo chcieli, żeby ją wykorzystać, a politycy...
Czyli liczy się skuteczność, naprawdę, i próba znalezienia pewnego algorytmu, dzięki któremu uda się przynajmniej na bieżąco pozyskać pewną liczbę zwolenników, dzięki którym... Część chwilowych wyborców, dzięki którym można zdobyć władzę na czas określony, a może i nieokreślony.
No, przy przejawiających się również innych zjawiskach, takich jak na przykład dominacja może nie tyle obywateli we współczesnym społeczeństwie, co konsumentów, prawda? Tak. Dzisiaj podstawowym, każdy z nas jest konsumentem i to jest ten target, tym konsumentem można doskonale manipulować, pobudzając jego potrzeby takie czy inne, prawda? Więc, natomiast społeczeństwo obywatelskie, do którego się bardzo często odwołujemy, wszyscy politycy w zasadzie odwołują się, natomiast ono jest bardzo słabe. Ono gdzieś tam jakieś ruchy miejskie się pojawiają, prawda, które jednak, gdy porównać z oddziaływaniem realnym ludzi przy władzy, to jest żadna. Zresztą cały szereg tak zwanej społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza wiele organizacji pozarządowych wcale nie są organizacjami pozarządowymi, są tylko pewnymi polipami, które usiłują wyssać grosz z władzy publicznej, prawda? Z góry się zakłada, czy pewnym takim fundamentalnym założeniem organizacji pozarządowej jest to, że ona utrzymuje się ze środków pozarządowych. A u nas się wykształciło zupełnie inaczej, że utrzymuje się ze środków publicznych, więc to i wiele takich, powiedziałbym, dzisiaj nasza demokracja ma wiele wad, które są mocno wspomagane przez partie, o tyle, o ile one mogą być wykorzystane do bieżącej potrzeby politycznej.
Na koniec ostatnie pytanie, ale żeby to wszystko odwrócić, żeby to wszystko odbudować, zreformować, zacząć trzeba od partii, państwa zdaniem? Właśnie, żeby je otworzyć, przewietrzyć.
O, kto miałby to zaordynować?
No właśnie, nie? Czyli sytuacja bez wyjścia?
Nie wygląda w tej chwili na to, iżby partie widziały w tym...
Interes.
Swój interes. Tym więcej, że decydować będą główne ugrupowania na scenie politycznej, czy one widzą potrzebę profesjonalizowania się dalszego, przyciągania ludzi wartościowych, którzy mogliby włożyć swój wkład intelektualny.
No, to jest bardzo pesymistyczne, co pan mówi. No.
Nie, znaczy... myślę, że odzwierciedlenie stanu faktycznego w gruncie rzeczy. A gdyby spojrzeć odwrotnie, czego społeczeństwo tak naprawdę oczekuje od partii, czy my właściwie o tym wiemy? Bardzo niewiele, tym więcej, że trudno tak naprawdę nawet naukowymi metodami taką wiedzę uzyskać. To, co mamy, jest wiedzą, która powstała, jest wiedzą formowaną w dużym przybliżeniu. Trudno o wiedzę jednoznaczną i o to, o pomysły na to, co należałoby w związku z tym zrobić. Można pokładać nadzieję w ruchach społecznych, oddolnych, ale jedyną drogą to jest zreformowanie się samych partii politycznych. Trudno, żeby zostało to wymuszone jakimś ruchem oddolnym, nie mówiąc już o kwestiach natury administracyjnej. To się będzie toczyć jeszcze przez szereg lat tym torem, z tej prostej przyczyny, iż przywódcy tak szybko władzę nie oddadzą, mają jeszcze trochę lat przed sobą, ich współpracownicy również nie. Tam średnie pokolenie wychowane przez ludzi, którzy kształtowali się politycznie w latach 80., na początku 90., też ma pewnego rodzaju nawyki. To jest pewien utarty już tor.
Wydaje się, że dwie kwestie, jeśli chodzi o partie polityczne, są fundamentalne, które degenerują system. To pierwszy, sposób finansowania partii politycznych, który jest generalnie publicznym, i tutaj druga rzecz, tak zwana profesjonalizacja, a może uzawodowienie polityków, którzy w istocie rzeczy tracą motywację ideową do działania, a to jest ich zawód, więc zdobycie jakby legitymacji na kolejną kadencję jest tak silne, że inne względy stają się drugorzędne.
Aż trudno mi podsumować tą naszą rozmowę, a trzeba, bo czas dobiegł końca. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pani doktor Joanna Janiszewska, socjolog, etnolog z UKW w Bydgoszczy, pan profesor Przemysław Olstowski, historyk, Polska Akademia Nauk, i dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dobranoc.
Dobranoc.